Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 14 lutego wita Państwa Krzysztof Brąk. Benedykt XVI po raz ostatni spotkał się z kapłanami rzymskiej diecezji. Na pożegnanie wezwał ich do wiernej realizacji prawdziwego nauczania Soboru. Pierwszą część naszego programu wypełni obszerna relacja z tego spotkania. Obok pozostałych aktualności watykańskich nadamy też audycję Święty Jan z Awili, doktor Kościoła na rok wiary. Zapraszamy.
Wiele pozostało jeszcze do zrobienia na polu realizacji prawdziwych postanowień Soboru Watykańskiego II. Złożywszy urząd, nadal będę Was wspierał duchowo w tym dziele, powiedział Benedykt XVI na ostatnim spotkaniu z kapłanami swej diecezji. Na samym wstępie papież podziękował za okazaną mu w tych dniach bliskość.
Jestem Wam bardzo wdzięczny za modlitwę, której moc niemal fizycznie dane mi było odczuć, jak to powiedziałem na audiencji środowej. Choć teraz się wycofam, w modlitwie zawsze pozostanę blisko Was wszystkich. I jestem pewny, że również i Wy będziecie mi towarzyszyć, choć dla świata pozostanę ukryty. Dziś ze względu na mój stan i wiek nie mogłem przygotować prawdziwego i długiego przemówienia, którego moglibyście się po mnie spodziewać. Zamiast tego będzie pogawędka o Soborze Watykańskim II, o tym, jak ja go przeżyłem.
Benedykt XVI mówił o wielkich oczekiwaniach, jakie wiązano z Soborem. W tych czasach Kościół był jeszcze silny, nie brakowało powołań, ludzie chodzili do kościoła. Czuło się jednak, że wiara zaczyna być postrzegana jako coś, co należy do przeszłości i Sobór chciał to zmienić.
Papież zwrócił uwagę na wielką emancypację biskupów, którzy zrozumieli, że są podmiotem Soboru i dlatego chcieli decydować o jego przebiegu. W tym kontekście wskazał na wielkie znaczenie tzw. Aliansu Ryńskiego, którego biskupi zdominowali pierwsze sesje Soboru i mieli wielki wpływ na treść dokumentów o reformie liturgicznej, objawieniu i kościele.
Benedykt XVI omówił po kolei wszystkie główne tematy Soboru. Za opatrznościowy uznał fakt, że obrady rozpoczęto od reformy liturgii. Niektórzy twierdzą, że na Soborze mówiono o wszystkim, tylko nie o Bogu. Reforma liturgiczna pokazuje jednak, że kult Boga był pierwszym punktem obrad. Tym samym ojcowie ukazali prymat Boga.
Sobór mówił o Bogu. Był to jego pierwszy i najważniejszy akt. Mówił o Bogu i otworzył cały lud Boży na adorację Boga we wspólnym sprawowaniu liturgii ciała i krwi Chrystusa. Nie chcę wchodzić w szczegóły dyskusji, jednakże warto powrócić nie tylko do praktycznych zastosowań, ale również do samego Soboru, do jego głębi i głównych idei. Dwie zasady, zrozumiałość i czynny udział, zostały źle zinterpretowane. Zrozumiałość jako przeciwieństwo zamknięcia w języku nieznanym, martwym, nie oznacza banalności, bo wielkie teksty liturgii, nawet jeśli odczytuje się je w języku ojczystym, nie są łatwo zrozumiałe. Wymagają stałej formacji chrześcijanina, aby coraz głębiej wnikał w tajemnicę i mógł ją zrozumieć. To samo dotyczy Słowa Bożego. Któż może twierdzić, że od razu wszystko rozumie tylko dlatego, że usłyszał Słowo Boże we własnym języku?
Papież przypomniał, że wiele sporów budził dokument o objawieniu. Chodziło w nim o relacje między Pismem Świętym i tradycją. Egzegeci domagali się dla siebie większej wolności. Zazdrościli jej teologom protestanckim, którzy dokonywali śmiałych odkryć, podczas gdy katolicy czuli się upośledzeni, ponieważ byli podporządkowani nauczaniu Kościoła.
Spór toczył się na różnych płaszczyznach. Nie mogę go teraz w pełni przedstawić. Ważne jest, że Pismo Święte jest Słowem Bożym i że Kościół jest podporządkowany Pismu, jest mu posłuszny, nie stoi ponad nim. Jednakże Pismo Święte jest takim dlatego, że istnieje żywy Kościół, żywy podmiot Pisma. Bez tego żywego podmiotu Pismo jest tylko księgą otwartą na różne interpretacje, pozbawione ostatecznej jasności. Spór był bardzo trudny i decydująca okazała się interwencja Pawła VI. Przekazał on Soborowi zdanie, które miało się znaleźć w dokumencie. Mówiło ono o pewności Kościoła, że wiara nie rodzi się jedynie z samej księgi, lecz potrzebuje również Kościoła jako podmiotu oświecanego i kierowanego przez Ducha Świętego. Tylko wtedy Pismo przemawia i posiada pełnię władzy. Był to, jak powiedziałem, dość trudny spór. Jednak dzięki papieżowi i światłu Ducha Świętego, który był obecny na soborze, powstał jeden z najpiękniejszych i najbardziej nowatorskich dokumentów soboru. Wymaga on jeszcze wnikliwych badań, ponieważ również dziś w egzegezie istnieje tendencja do odczytywania Pisma Świętego poza Kościołem, poza wiarą, a jedynie w duchu metody historyczno-krytycznej. Metoda ta jest ważna, ale nie na tyle, by mogła nam dać ostateczną pewność. Tylko wtedy, gdy wierzymy, że nie są to słowa ludzkie, lecz Boże, i tylko wtedy, gdy istnieje żywy podmiot, do którego przemówił i przemawia Bóg, możemy dobrze zinterpretować Pismo Święte. Na tym polu wiele pozostało jeszcze do zrobienia, aby dojść do lektury Pisma zgodnej z Duchem Soboru.
Podsumowując posoborowe dokonania, papież przyznał, że negatywnie odbił się na nich wpływ mediów, które nie potrafiły odczytywać soboru w kluczu wiary i nakładały nań obce mu kategorie polityczne.
Był sobór ojców, ten prawdziwy, ale był też sobór mediów. Świat zaś postrzegał sobór właśnie za pośrednictwem prasy. I to właśnie ten sobór mediów docierał do ludzi. Było oczywiste, że media popierały tych, którzy bliżsi byli ich poglądom, tych, którzy dążyli do decentralizacji Kościoła, do oddania władzy biskupom, a także w imię pojęcia lud Boży świeckim. Podobnie w odniesieniu do liturgii. Mediów nie interesowała liturgia jako akt wiary, ale jako coś, co można zrozumieć, co jest dziełem wspólnoty, co jest zeświadczone. Ponadto wiemy, że istniała też pewna tendencja, by uważać, że sakralność jest czymś pogańskim, co ewentualnie należy jeszcze do Starego Testamentu. W Nowym ważne jest tylko to, że Chrystus umarł w świecie świeckim. A zatem trzeba skończyć z sakralnością, również w kulcie. I te interpretacje, banalizujące zamysł soboru, miały negatywny wpływ na realizację reformy liturgicznej. On dominował i spowodował tak wiele katastrof, problemów, nieszczęść. Zamknięte seminaria, zamknięte klasztory, zbanalizowana liturgia.
Benedykt XVI zauważył jednak, że dziś sytuacja się zmienia. Ów sobór mediów nie wytrzymał próby czasu. Prawdziwy sobór wciąż pozostaje obecny, ukazuje swą duchową moc i stopniowo prowadzi do rzeczywistej odnowy Kościoła. Naszym zadaniem jest zabiegać, począwszy od tego roku wiary, by prawdziwy sobór został wprowadzony w życie, ufając, że Bóg nam pomoże. Ja, wycofawszy się w modlitwę, zawsze będę z wami i razem pójdziemy naprzód z Panem, w pewności, że Pan zwycięży, powiedział Benedykt XVI na zakończenie swego ostatniego spotkania z kapłanami rzymskiej diecezji.
Pożegnalny charakter dzisiejszego spotkania z papieżem zrobił na rzymskich kapłanach wielkie wrażenie. Przed naszym mikrofonem nie ukrywali swego wzruszenia. Patrząc na niego i słuchając go, przekonaliśmy się do jego decyzji. Widać, że jest to decyzja pasterza Kościoła i człowieka wiary. Piękne były też słowa, w których zapewnił, że wycofuje się, aby modlić się za nas. Odebrałem to jako testament. Wskazał nam drogę i pokazał, jak podejmować decyzje w modlitwie i ciszy. Byliśmy trochę zaskoczeni i osłupieni. Widzimy jednak, że jest konsekwentny. Była to decyzja osobista, wolności sumienia. Mogę jedynie zawierzyć ją Bogu, dziękując Mu za Benedykta XVI. Zobaczyliśmy, że również tę decyzję Ojciec Święty przeżył w wierze, podobnie jak wszystkie lata pontyfikatu i wszystkie trudności, które dobrze zna. Nikt z nas nie jest Chrystusem, tylko Jezus jest Chrystusem. I Benedykt XVI nam to dziś pokazał w pełnej wolności, z jaką do nas przemawiał, a zwłaszcza tym ostatnim zdaniem: Jezus zwycięży.
Konklawe rozpocznie się nie wcześniej niż 15 marca i nie później niż 20. Będą mogli w nim uczestniczyć ci kardynałowie, którzy w dniu rozpoczęcia sede vacante nie ukończyli 80 roku życia.
Zarówno w czasie pobytu w Castel Gandolfo, jak i później w klasztorze w Watykanie Benedyktowi XVI towarzyszyć będzie jego sekretarz arcybiskup Georg Genswein oraz cztery członkinie związanej z ruchem Komunia i Wyzwolenie wspólnoty Memores Domini. Jednocześnie arcybiskup Genswein będzie dalej pełnił obowiązki prefekta domu papieskiego.
Poinformował o tym watykański rzecznik prasowy. Pytany o los drugiego z papieskich sekretarzy wyraził przypuszczenie, że będzie on początkowo pracował u nowego papieża, aby wspomóc go swoim doświadczeniem. Ksiądz Federico Lombardi przypomniał, że tak właśnie było z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, który najpierw był sekretarzem Jana Pawła II, a potem jego następcy. W Bazylice Watykańskiej odprawiono rano mszę w języku polskim przy grobie błogosławionego Jana Pawła II. Była to pierwsza Eucharystia po ogłoszonej przez Benedykta XVI rezygnacji z funkcji biskupa Rzymu. Koncelebrze kilkudziesięciu kapłanów przewodniczył tym razem ojciec Wojciech Giertych.
W homilii teolog domu papieskiego nawiązał do czczonych dzisiaj w liturgii świętych Cyryla i Metodego. Przypomniał, że to właśnie dzięki ich pracy misyjnej rozmachu nabrała ewangelizacja Słowian. Także tym świętym zawdzięczamy pierwsze tłumaczenie Biblii na język starocerkiewnosłowiański. Jan Paweł II ogłosił ich patronami Europy. Konkludując swoje rozważania, ojciec Giertych wezwał do modlitwy za Benedykta XVI, a także za nowego papieża, którego, jak powiedział, Duch Święty już wybrał. Modlitwy za ustępującego biskupa Rzymu wznoszone były również przez wiernych w modlitwie powszechnej.
Do modlitwy za ustępującego i przyszłego papieża wezwał też arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Przez 2 lata był on osobistym sekretarzem Benedykta XVI, a już wcześniej, pracując u boku Jana Pawła II, przyglądał się posłudze kardynała Józefa Ratzingera.
Metropolita Lwowski przestrzegł przed wdawaniem się w polemiki toczące się na całym świecie wokół podjętej przez Benedykta XVI decyzji o ustąpieniu z urzędu. Wskazał na ogromną wiarę papieża i jego odpowiedzialność za Kościół.
Kardynał Ratzinger często przychodził do Ojca Świętego i, znając jego właśnie odpowiedzialność za doktrynę wiary, i potem również, kiedy był następcą świętego Piotra i jest, z jaką wielką miłością i troską otaczał Kościół, myślę, że dlatego taką decyzję podjął, bo był bardzo właśnie odpowiedzialny za to, kim jest i co robi. Trudna dla niego decyzja, ale myślę, że podjął ją zgodnie ze swoim sumieniem.
Specjalne msze za Benedykta XVI będą sprawowane na Ukrainie 24 lutego, czyli w ostatnią niedzielę pontyfikatu. Natomiast tydzień później wierni modlić się będą za wybór nowego papieża i za uczestników konklawy.
Święty Jan Zawili, doktor Kościoła na rok wiary. Audycja ojca Marka Raczkiewicza, redemptorysty.
Tajemnicę męki krzyżowej Jan Zawili szeroko opisuje w traktacie o miłości Bożej, który jest prawdziwym arcydziełem hiszpańskiej liryki. Przedstawia w nim drogę zjednoczenia z Bogiem miłością jako zjednoczenie z miłością Chrystusa, który cierpi na krzyżu. O krzyżu zrób mi miejsce, pisze święty Jan. Weź moje ciało, a zostaw ciało mojego Pana. Korono cierniowa zrób się większa, abym ja mógł włożyć moją głowę. Zostawcie gwoździe te ręce niewinne i przebijcie moje serce, napełnijcie je współczuciem i miłością. Kiedy nasz doktor Kościoła przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego jako oblubieńca, który oddaje swoje życie za oblubienicę, czyli Kościół, to wzywa do naśladowania tego szaleństwa krzyża. Jest to fragment, z którego przebija podziw i niewidzialna obecność ukochanej osoby. Jan pisze: czego braknie temu krzyżowi, aby stał się duchową strzałą, ponieważ tylko tak może zranić serca. Ten święty krzyż jest drewnem, a to ciało rozciągnięte i wyciągnięte do granic ramiona to struna. Otwór zaś w boku jest niczym gardło, gdzie znajduje się pieśń miłości, aby stamtąd wyszła i zraniła serce. Wystrzelił strzałę i zranił mi serce. Teraz niech wie świat cały, że mam serce zranione, pisze święty Jan. Sam Chrystus zranił nas swoją miłością, abyśmy stali się uczestnikami Jego własnego szaleństwa. Cóż uczyniłaś, najsłodsza miłości? Przyszedłem tutaj, abyś mnie uleczył, a tyś mnie zranił. Przyszedłem, abyś nauczył mnie żyć, a Ty sprawiasz, że opanowuje mnie szaleństwo. O najmądrzejsze z szaleństw, nie widzę siebie nigdy sam bez Ciebie. Kiedy ja, o dobry Jezu, widzę, jak z Twojego boku wychodzi żelazo włóczni, to owa włócznia jest pieśnią miłości, która przenika i do tego stopnia rani moje serce, że nic w nim się nie ostaje. Dzięki krzyżowi i jego pięciu ranom, niczym pięć kamieni Dawida, Chrystus pokonał grzech. Zwycięstwo nad grzechem i egoizmem polega na utożsamieniu się z Chrystusem. Jeśli On umarł nagi na krzyżu, pragnie, abyśmy zostawili wszystko, by stać się jedną ofiarą z Nim. Taka jest droga krzyża, którą przebył Chrystus, mówi nasz doktor Kościoła. Jan Zawili przypomina oblubieńczą miłość Chrystusa do swojego Kościoła i do całej ludzkości, a następnie zachęca, by przyjąć tę miłość jako początek nowego życia. Jeśli Chrystus, oblubieniec, umarł z powodu czystej miłości, która przekracza każdą miłość matek, to oblubienica, czyli wierna dusza, jest zaproszona, by podzielić ten sam los. Dzięki zasługom Chrystusa ukrzyżowanego i Jego uzdrawiającemu ciału zostaliśmy odkupieni. Krzyż jest drzewem życia, które sprawia, że stajemy się uczestnikami samego życia Chrystusa. Dla osoby wierzącej, która szczerze kocha Chrystusa, byłoby nieszczęściem, gdyby nie potrafiła podzielić krzyża Pana. Oblubienica Chrystusa nie może żyć bez krzyża Chrystusa. Kiedy doświadczamy naszej słabości w cierpieniu, powinniśmy się zapytać, jak możesz być bez krzyża, widząc Twojego oblubieńca przybitego i umarłego na krzyżu? Z drugiej strony powinniśmy pamiętać, że Pan pomaga nam z naszymi krzyżami, niczym kowal, który jedną ręką uderza w żelazo, by je uformować, ale drugą mocno je trzyma. Ten, kto szczerze miłuje Chrystusa, nie szuka nic innego. Chrystus ukrzyżowany, tego Chrystusa miłuję, tutaj Go szukam i gdzie indziej Go nie chcę, pisze święty Jan. Jeśli nie kochamy Go jako ukrzyżowanego, to nasza miłość nie jest prawdziwa. Trzeba wytrwać na krzyżu aż do ostatniego tchnienia. Nie powinniśmy z niego schodzić, choćby uczeni w prawie i faryzeusze przekonywali nas, byśmy zeszli, pisze święty Jan. I jeśli Pan daje nam krzyż, to znak, że daje się nam ten, który był na nim, podkreśla nasz doktor Kościoła. Jak widać, nauczanie Jana Zawili na temat męki i krzyża zawiera w sobie miłość i radość z towarzyszenia Panu, a także pewność, że On sam także nam towarzyszy. Jeden z krótkich traktatów naszego doktora Kościoła nosi tytuł Ecce Homo, oto człowiek. Opisuje w nim spojrzenie, jakie Bóg kieruje na oblicze Chrystusa, a przez Niego na każdego z nas, żeby nas zbawić. Jan pisze, spójrz na nas, Panie, i skieruj wzrok na oblicze Twojego Chrystusa i Zbawiciela, a naszego pośrednika. W twarzy Chrystusa ukazuje się oblicze Boga. Twarz Chrystusa ukrzyżowanego jest spojrzeniem odwiecznego Ojca. Odbija ona promienie Jego światłości i dobroci, ponieważ to stąd pochodzą wszelkie łaski. W Eucharystii otrzymujemy owoce paschalnej tajemnicy Chrystusa. On pokonał śmierć dla naszego dobra, aby zbawić nas definitywnie. Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, to następuje wówczas jakby przebłysk naszego przyszłego zmartwychwstania. Zaczynamy już tutaj uczestniczyć w rzeczywistościach ostatecznych, kiedy da nam ciało podobne do swojego, podobne do Jego blasku, podobne do Jego ciała uwielbionego, pisze święty Jan. Krzyż tajemnicy paschalnej, celebrowanej w Eucharystii, jest podstawą naszej nadziei. Boga nie zdobędziemy, jeśli On sam nam się nie da. I nie trzeba oczekiwać od Boga innej, lepszej rzeczy niż samego Boga. Nasza nadzieja opiera się na zasługach i śmierci Jezusa Chrystusa. Podnieś zatem głowę i popatrz na Chrystusa ukrzyżowanego, nie na umarłego, ale na tego, który spogląda na Ciebie żywy i oczekuje z otwartymi ramionami, pisze święty Jan Zawili.
Była to audycja księdza Marka Raczkiewicza o świętym Janie Zawili, doktorze Kościoła na rok wiary. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.